Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Kultura na weekend. Magazyn filmowy.
A ze mną w studiu goście magazynu filmowego, reżyser, operator i dokumentalista Marcin Koszałka i scenarzysta Łukasz Maciejewski. Witam was.
Dzień dobry.
Dobry.
To w towarzystwie właśnie moich gości przeniesiemy się w magazynie filmowym do schyłku lat 30. XX wieku na Podhale, bo to właśnie tam toczy się akcja filmu, którego goście dzisiejszego wydania audycji są twórcami. Biała odwaga to jest ten tytuł, który dzisiaj jest bardzo ważny, nie tylko dlatego, że będziemy o nim rozmawiać, ale także dlatego, że to jest właśnie ten dzień, od którego także i państwo będą mogli tej historii doświadczyć własnymi oczyma, dlatego że to jest ten dzień, w którym Biała Odwaga właśnie wchodzi do kin. A to jest, szanowni państwo, film, który przepełniony jest namiętnościami, przepełniony jest uczuciami, przepełniony jest rozwichrzonymi motywacjami. To jest film, no właśnie, górski, to bardzo istotne, ale także film historyczny. Goralen Folk to jest ten wątek, który siłą rzeczy dochodzi do głosu, także w dyskusjach publicznych dotyczących właśnie Białej Odwagi. I to jest ten świat, który będziemy dzisiaj wspólnie eksplorować. To jest ten świat, Marcinie, o którym mówisz, że on jest bardzo osobisty dla ciebie, że ten film to jest taki film, który gdzieś tam bardzo blisko dotyka tego, co tobie jest bardzo bliskie.
No tak, no, pod względem bohatera, który się wspina, to na pewno. Obcowaniem jego z kulturą góralską, to też jest mi to bliskie. Natomiast całe zagadnienie kolaboracji...
Już nie aż tak bardzo bliskie.
I tej akcji Goralen Folk nie jest już tak bliskie. No, ono zostało zbliżone poprzez dokumentację.
Te góry miałem na myśli, że one są ci bliskie, bo ty wracasz znowu w te góry. To nie są tylko te góry, tylko to są Tatry i to jest bardzo ważne, bo wracałeś do nich, czy byłeś, gościłeś już w nich jako dokumentalista, teraz wracasz jako twórca filmów fabularnych.
Tak, to prawda, bo ja od zawsze chciałem się w jakiś sposób rozliczyć tematem górskim, zwłaszcza, że uprawiałem wiele lat wyczynowo wspinanie, nie udało mi się osiągnąć wysokiego poziomu, takiego czołowego, które by mnie w jakiś sposób zadowalało i zrezygnowałem z tego. Ale ta miłość do gór została i ona w jakiś sposób procentuje. No, chciałem zrobić górski film. Na początku zrobiłem film dokumentalny, Deklaracja Nieśmiertelności. To jest takim trochę filmem rozliczeniowym z moim byłym mistrzem i też w ogóle z takim odchodzeniem też końcem kariery. Natomiast Biała Odwaga jest połączeniem na pewno filmu górskiego z filmem
historycznym,
takim uczuciowym. To był ten pomysł, bo trudno jest zrobić film, czysto film górski. Mamy przykłady kilku takich udanych filmów górskich, jak Czekając na Joe czy Everest. Natomiast szalenie trudno jest zrobić film górski, no bo cały czas się w nim wspinają. Także, no,
to... Wielkie emocje i wielkie tematy historyczne. Ja wspomniałem o tym filmie górskim, bo mam takie wrażenie, nie wiem czy dobrze się dowiedziałem, ale zaraz to zweryfikujemy, że poniekąd ten film górski trochę doprowadził nas, czy was, do tej tematyki, czyli Goralen Folk. No bo film górski to przede wszystkim lata 20 i Niemcy, lata 20-20 wieku. I ty, Łukaszu, gdzieś tak powiedziałeś, że połączenie tematyki filmu górskiego z poszukiwaniem jakiegoś kontekstu historycznego siłą rzeczy doprowadziło właśnie do Goralen Folk.
Tak, bo to była moja taka próba odpowiedzi na odwieczne pytanie, które się pojawia. Bardzo przepraszam, skąd pomysł na ten film, albo jak wpadliście na pomysł na ten film. I ja po prostu zawsze mam problem, bo po pierwsze myśmy zaczęli pracować nad tym scenariuszem dość dawno temu i ta ścieżka jakby dojścia do tego jądra pomysłu pierwszego, to rzeczywiście mniemam, że myśmy po prostu zaczęli rozmawiać o filmie następnym.
Kiedy przygotowywaliście wasz poprzedni film, to był 2015 rok i Czerwony Pająk.
Tak, i później myśleliśmy o kolejnym filmie i ten świat górski, który jest Marcinowi bliski przez temat, mi jest jakby bliski o tyle, że ja po prostu wiem, że to jest taki świat, który jest, ma wysoką stawkę, jest atrakcyjny wizualnie, więc to jest jakby naturalna taka arena do filmu. Tylko jakby, co jeszcze? Jakby to, bo tu mamy scenę, mamy obrazki, ale nie mamy treści. I ta treść gdzieś się też wzięła z takich dokumentalnych nawyków Marcina, czyli że patrzymy, co się wydarzyło w tym miejscu, które nas interesuje naprawdę i może tam w tej prawdzie znajdziemy inspirację.
Czyli
i
najpierw
tak się stało,
było miłość, właśnie. Potem uważne zagłębienie się w dokumentację.
A potem pojawił się Anton Pluegl, który był autentycznym naukowcem nazistowskim, pracującym podczas okupacji na Podhalu, który prowadził badania etnograficzne nad Góralami, próbując ustalić, czy raczej udowodnić, że są potomkami Pragotów. I tu, mając taką postać, wiedzieliśmy, że jakby mamy scenę, mamy piękne obrazki i mamy też jakąś treść, czyli tą przeszłość. I jednocześnie też wiedzieliśmy, że jest to przeszłość nieopowiedziana, bo ten moment historyczny jest po prostu nieopowiedziany, więc tu się nam wszystko jakby zamknęło.
Mówisz o momencie historycznym, więc myślę, że to jest ten moment, w którym warto naszym słuchaczom przybliżyć ten kontekst fabularny i historyczny, w którym spotykamy się w tej naszej dzisiejszej opowieści w magazynie filmowym, dlatego że Biała Odwaga to jest z jednej strony opowieść o niespełnionej miłości, to jest opowieść o tych czasach, do których czasem wracamy i które nas bardzo przejmują, czyli czasach aranżowanych małżeństw, kiedy to nie uczucie było najważniejsze, ale często interes rodziny był najważniejszy. I w takich okolicznościach poznajemy Andrzeja w tej roli Filip Pławiak, który równocześnie jest takim człowiekiem, który lubi zażyć gór, który lubi zażyć wspinaczki, no i równocześnie ma bardzo rozpalone serce. I to są równocześnie, to jest schyłek lat 30. i to małżeństwo, które nie dochodzi do skutku, ten związek, który nie dochodzi do skutku, nakłada się w czasie z sytuacją, w której no właśnie, pojawiają się Niemcy, pojawiają się naziści i pojawia się propozycja, żeby zacząć współpracę, która ma doprowadzić do powstania autonomicznego państwa góralskiego. Ponieważ ty, Łukasz, jesteś historykiem w tym dzisiejszym zestawie, to przybliż ten kontekst, bo to jest bardzo istotne.
Mówimy o dwóch kontekstach. Kontekst naszego filmu i kontekst historyczny prawdziwy i rzeczywiście myśmy zaczęli od tego prawdziwego kontekstu historycznego, czyli akcji Goralen Folk, która miała miejsce podczas okupacji hitlerowskiej na Podhalu. Czyli takiej próby wynikającej z motywacji hitlerowskiej do nakłonienia na zasadzie dziel i rządź pewnej społeczności lokalnej do tego, żeby się wyparła jakby swojej ewentualnie przynależnej etniczności polskiej. Obiecując w zamian oczywiście kartki na żywność, lepsze traktowanie, to pamiętajmy też o kontekście wojennym i holokaustowym. Więc pod tą presją historii wielkiej i pod wpływem ideologii, którą promowaniem zajmował się właśnie Anton Pluegl, czyli że górale nie są Polakami etnicznymi, tylko są
potomkami Germanów.
Tak, to jest jakby inna zupełnie ich etniczność. To jest zaginione dawno temu plemię pragermańskie, które utknęło jakby w górach polskich. Ta odrębność, ideologia odrębności zadziałała na górali. To była jakaś taka platforma, którą Niemcy wiedzieli, że mogą wykorzystać.
Też nie na wszystkich górach.
Nie na wszystkich, oczywiście. Natomiast ta odrębność górali, którą my tak też podziwiamy do dzisiaj, tak? Jakby ta ich hardość, odrębność i poczucie...
Którą Marcin się zachwyca także.
Dokładnie. Poczucie własnej wartości. To była ten sposób na zmiękczenie pewnych ludzi i stąd jakby ta ilość podpisanych kenkart, jak wiemy, no w sumie to było 19% mieszkańców Podhala, natomiast były miejsca, których podpisywano znacznie chętniej. Jest też kontekst naszego filmu, ale tu już są wielkie, prawdziwe i gorące emocje.
Słuchajcie, powiedzcie, o czym wy tak naprawdę chcieliście w tym filmie opowiedzieć? Ja wiem, że to jest obszerne, otwarte pytanie, ale tam naprawdę bardzo wiele się dzieje i zastanawiam się, co dla was tak naprawdę, tak w twórczym czy w artystycznym serduchu było ważne w kontekście tej opowieści. Bo to, że góry były ważne, że to od nich wszystko się zaczęło, to my wiemy. Ale tam bardzo wiele się dzieje na poziomie fabuły.
Na pewno dla mnie to jest historia dramatu, zgniatania ludzi w pewnej tradycji życia, patriarchatu, w ogóle takiego prymitywnego pewnego życia w skalnych górach. No i na pewno druga sprawa to jest dramat tego, że ci przyjezdni, którzy uzurpują sobie prawo do tych ludzi i twierdzą, że ci ludzie mają ich krew, tak, że oni są ich zabawką, że mogą się nimi chwalić, może mogą też czerpać z nich ile wlezie, czyli jest to też rodzaj jakiejś takiej grabieży kulturowej.
Łukaszu?
Historia jest dla mnie jakby ważna i sam fakt tego, że myśmy robili taki film umieszczony w czasach, których zresztą nie było opisane w kinie, to było ważne. Natomiast nam się udało złapać fajną rzecz. Ja bardzo lubię ten wątek, czyli wątek takiego właśnie ideologicznego zmiękczania, jakby sprzedawania ideologii o tym, że jesteśmy lepsi. W filmach o okupacji zazwyczaj jest sytuacja, w której hitlerowcy przystawiają komuś pistolet do głowy i mówią, podpisujesz albo nie. I my mamy taką postać. Jest to Bruno Berg, ale też mamy wcześniej postać kogoś, kto do tej ideologii przekonuje w zupełnie inny sposób. I dla mnie to było bardzo, bardzo ważne i bardzo ciekawe, bo to jest
opowieść o ideologii, tak, która ma niesamowitą moc sprawczą i która czasem może dużo więcej i skuteczniej zdziałać niż najbardziej rygorystyczna akcja przemocowa, militarna.
I może to doprowadzić do rzeczy, oczywiście wierzymy w piękno dobro i sprawiedliwość, to możemy zrobić różne dobre rzeczy, no ale wierząc w piękno dobro i pomyślność, przyszłość narodów, zbudowano Trzecią Rzeszę, więc jakby to było jakby w tym, i my to mamy w tym filmie też, jakby, że mamy
odwracanie
i to,
pojęć,
i to.
Odwracanie pojęć, które przecież my tak bardzo dobrze znamy, nie tylko z przekazów historycznych, tylko którego skuteczność tego odwracania pojęć
to jest,
znamy z naszej codziennej także politycznej przecież.
To jest chyba coś, czego się boją nasi krytycy, że właśnie, że film okupacyjny po prostu jest przystawianie pistoletu do głowy i już. A tutaj mamy, że niektórzy naprawdę uwierzyli. Co oczywiście, nie wszyscy, natomiast nie można powiedzieć, że nikt.
Piękno dobro wspominałeś, Platon by do tego dołożył prawdę, więc ja pytam o to, jaką prawdę wy chcieliście przekazać.
Myślę, że nasza prawda też jest taka, że jeżeli mówimy o zdradzie, no formalnie była to zdrada, bo obywatele, górale byli obywatelami polskimi w 1939 roku i że na tą współpracę z Niemcami idzie elita, czyli idą najważniejsze rody, najbardziej elitarne, czyli w tym wypadku ród Krzeptowskich. Oni dość łatwo wtedy namawiają resztę, bo skoro lider podpisuje, no to znaczy, że trzeba tak zrobić.
To jest opowieść o pewnej podległości i równocześnie o tym, jak niebezpieczna może być władza.
Dokładnie, więc myśmy też wiedzieli, ja tak czułem, że my mamy, oprócz tego, że robimy film historyczny, film, który się dzieje w przeszłości, kostiumowy, to mamy jeszcze tematy mamy współczesne. I to było jakby ciekawe, jakby połączenie. Ciężko jest znaleźć temat filmu współczesnego, który działby się dzisiaj i byłby tak naprawdę o naszych czasach, precyzyjnie. Natomiast
a równocześnie mam wrażenie, że wszyscy autorzy, duża część właśnie autorów kina historycznego zgłasza taką pretensję zawsze do tego, że opowiadamy o historii, ale tak naprawdę opowiadamy o teraźniejszości. Ja się zastanawiam, czy wy macie takie poczucie, że dołączyliście do tego ostatnio takiego bardzo popularnego nurtu właśnie, który powraca do pewnej ludowości, pewnych zwyczajów ludowych, czasem krytycznej recepcji takiego dziedzictwa ludowego, w tym przypadku mówimy o góralszczyźnie. Macie takie poczucie, że jesteście częścią tego nurtu?
No, na pewno nie myśleliśmy o tym, żeby robić film, który teraz będzie modny. Jest takie zapotrzebowanie twórców na tego typu opowiadanie. No, w ogóle żeśmy nawet przez chwilę nie kalkulowali, żeby zrobić coś chłopskiego. Bardziej interesowała nas złożoność tej historii. No i że ona jest w jakimś stopniu historią nadal, minęło 80 lat, ta historia nadal jest jednak tabu, bo mimo tam kilku publikacji czy książek, to i tak wiedza na ten temat jest znikoma.
Ten film tę wiedzę przybliża? No bo to tak jest, że jak chce się przybliżyć wiedzę, to się na przykład kręci dokument telewizyjny, który przybliża wiedzę w zgodzie ze wszystkimi faktami. Wy jednak z tymi faktami gracie, używacie ich jako pewnego instrumentu, który ma nieść opowieść fabularną, która ma porywać widza.
No tak, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś będzie chciał wykorzystać nasz film do jakiejś dyskusji, mimo to, że to jest film fabularny i kreacyjny, to to będzie to można zrobić.
Film, który ma zapraszać do dyskusji, czyli Biała Odwaga, ten film Marcina Koszałki jest od dzisiaj w kinach. Mogą tam państwo pójść, zobaczyć tej historii, doświadczyć o tym, jak powstawał ten film, bo to nie jest wyłącznie opowieść historyczna. To jest wielka produkcja, która wymagała niesamowitego zaangażowania i niesamowitych zasobów i być może do kuchni, tej kuchni filmowej, nasi goście zabiorą nas w magazynie filmowym już za chwilę.
Czuj się u siebie. Radio Kraków Kultura.
Biała Odwaga dzisiaj w magazynie filmowym, czyli najnowszy film Marcina Koszałki. To jest ten film, który od dzisiaj można oglądać w kinach, a równocześnie, no właśnie, film, który zabiera nas do lat 30., schyłku lat 30., trudne okoliczności II wojny światowej, Podhale. No i właśnie, i góry, które pojawiają się na ekranie nie wygenerowane komputerowo, które pojawiają się nie jako dekoracja w studiu, tylko to są prawdziwe polskie Tatry, do których ekipa filmowa została wpuszczona. Ze mną w studiu niezmiennie reżyser Marcin Koszałka i scenarzysta tego filmu Łukasz Maciejewski. Słuchajcie, opowiedzcie o tym, jak ten film powstawał, bo to faktycznie było nie lada przedsięwzięcie.
No może najpierw jeszcze kwestia scenariusza, to myśmy dość długo pisali ten scenariusz i już byliśmy w pewnym momencie nim zmęczeni. Staliśmy trochę pod taką ścianą i wtedy pojawił się Paweł Pawlikowski, który przeczytał chyba jeden draft i tam dał nam parę uwag, ale generalnie najważniejszą uwagę, którą dał, to powiedział, żeby już dalej nie pisać tego, tylko żeby zatrudnić aktorów i pracować z aktorami. I to nie wiem, jak na to Łukasz zareagował, ale wydaje mi się, to było dobre rozwiązanie, że pracowaliśmy już z konkretnymi postaciami.
Czyli praca w procesie nieustannym, nie tak, że mamy gotowy scenariusz, tylko tak naprawdę kształtujemy go wspólnie, jako jakaś większa ekipa, która wie, czego chce.
To jest oczywiście kłopotliwe dla scenarzysty, bo jest bardzo dużo zmian, natomiast w każdej rozmowie jest kolejny szkic, natomiast to jest moim zdaniem naturalny proces powstawania filmu. Jakby ja jestem przeciwny takiemu podejściu biznesowemu, że zamawiamy film, scenariusz u scenarzysty, scenarzysta kończy pisać scenariusz, potem zatrudniamy reżysera, a potem aktorów i to jest jakby nie tak powstaje film. Znaczy, tak powstają produkty filmowe, i ja to rozumiem, natomiast film taki jakby trochę jak nasz, tak powiem, trochę autentyczny, z emocji wypływający, powinien tak powstawać. Bo jeśli my nie mamy na żywo emocji aktorów, no to nie mamy postaci. I to jest po prostu naturalne, więc mimo tego, że to jest kłopotliwe, to jest jedyny sposób na zrobienie jakby sensowny i takiej rzeczy autentycznie, jakby wobec której jesteśmy przekonani, że jest nasza.
Film taki jak nasz, mówi Łukasz Maciejewski o Białej Odwadze. Marcinie, jakie ty miałeś marzenia takie artystyczne względem tego filmu? Bo takie mam wrażenie, że dużo z tych twoich marzeń takich artystycznych w ramach tej produkcji się spełniło.
Na pewno chciałem zrobić film, który będzie miał dużo emocji. Myślę, że ten film ma emocje i jest opowiadany obrazem. Dużo jest w tym filmie sztuki operatorskiej. To były takie dwa najważniejsze parametry.
No a równocześnie, żeby ta sztuka operatorska mogła dojść do głosu, to ona musi mieć jeszcze co rejestrować. No i ty tam miałeś dużo możliwości, ty jesteś też autorem zdjęć tego filmu. Miałeś bardzo szerokie pole manewru. Mam na myśli Tatry.
No tak, to nie dość, że mamy Tatry, to jeszcze mamy całą taką kulturę tą podhalańską, którą można było i też fajnie, tam ktoś mi powiedział, że udało się ten film zrobić bez takiego kiczu cepeli, że gdzieś tam czujemy tych ludzi, jak oni żyją.
W jaki sposób udało wam się ten efekt osiągnąć? Bo tak mówisz o tym, wiesz, jakby to się wszystko tak samo stało, że mieliście fajny pomysł, że tak się wszystko złożyło, że udało się wspólnie wypracować scenariusz, a ja mam takie wrażenie, że to wszystko musiało być podparte jednak ogromem pracy, takiej i merytorycznej, i pewnej sumienności, pewnej konsekwencji, bo to się nie dzieje samo.
No może tak się mówi, jak już się coś zrobi, ale no tak, no to dużo konsultacji i antropologicznych, i etnograficznych, a potem rodzaj takiej pewnej sumienności w usuwaniu pewnych rzeczy, bo nas też korciło, żeby jak najbardziej opakować to pewną etnografią, antropologią jakąś magią góralską, czarami, ale wtedy okazywało się, że ten film szedł w bok, że on gubił głównego bohatera i dlatego trzeba było znaleźć jakiś taki odpowiedni balans.
A głównego bohatera, odtwórcę głównej roli, Filipa Pławiaka, wziąłeś i wpakowałeś na wieżę kościoła świętego Józefa w Podgórzu, ponoć bez zabezpieczeń.
No nie no, to tam linę miał.
Linę miał, okej.
Okay. Pokonał to manualnie wszystko sam, natomiast oczywiście linę musiał mieć, no bo takie są standardy produkcji filmowej, dopiero ta lina została usunięta później, natomiast całą sekwencję spinaczki wykonał sam, bo został przygotowany przez Andrzeja Marcisza.
Jego z którym też pracowałeś już przy okazji filmów osadzonych w górach.
Tak, tak, jego tenera, też osobę, który przygotował nam całą w zasadzie sekwencję górską. Także to też jest interesujące, że Filip poświęcił rok czasu na przygotowania, bo on się nie wspinał. On zaczął wspinać się od zera i był trenowany przez Andrzeja. Doprowadził do takiego poziomu, że był w stanie pokonać tą wieżę i był też w stanie pokonać najtrudniejsze fragmenty i w lecie na kazalnicy Mięguszowieckiej, na filarze i również na superścieku też na kazalnicy, na lodospadzie.
Opowiedz w takim razie o tej pracy w górach, dlatego że no, to nie była najłatwiejsza praca. Po pierwsze, nie mieliście helikoptera, który mógłby wam wieźć sprzęt. Po drugie, czy może to w zasadzie po pierwsze, że te sceny naprawdę były kręcone w górach i że oni naprawdę wspinali się w Tatrach, że musieliście z Tatrzańskim Parkiem Narodowym wejść we współpracę po to, żeby oni was tam wpuścili. Opowiedz, bo myślę, że to jest z kolei opowieść o takim naprawdę bardzo sumiennym warsztacie filmowym.
No tak, to rzeczywiście przygotowania były dość poważne. No myśmy musieli najpierw logistycznie wymyślić te wszystkie zdjęcia, a potem przystąpić do planu, jak to wszystko w ogóle zrealizować. No szczególnie przenieść ekipę i to wcale nie taką małą, na dużą wysokość. Na początku to był Mięguszowiecki szczyt, ten stojący vis-a-vis Morskiego Oka. Tam nie mogliśmy użyć drona, ponieważ tam było jakieś siedlisko sokoła. I zaporyczowaliśmy tą całą ścianę i w zasadzie do kopuły podszczytowej wyciągnęliśmy cały sprzęt. No to tego sprzętu było dużo, może z tona. I na plecach nosili ten sprzęt Słowacy nosicze. To są specjaliści od wynoszenia takich sprzętów w górach. To są jedynie europejscy szarpowie. Także ta cała ściana była zaporęczowana. Przygotowaliśmy obozowisko. No i tam dotarł aktor i sumiennie dzień za dniem wykonywaliśmy kolejne sekwencje, zwłaszcza, że w zimie naprawdę wykonuje się kilka tylko ujęć, bo ten dzień bardzo szybko ucieka. Także to była po prostu taka wojskowa, dobra logistyka. Jeżeli chodzi o letnie zdjęcia kluczowe na kazalnicy, na filarze, a to już była gigantyczna operacja, bo kazalnica liczy 500 metrów, z czego 300 metrów to jest pion i przewieszone miejsca i myśmy byli na wysokości 300 metrów. I tam trzeba najpierw było dotrzeć z góry, gdzie dotarcie po linach z góry z kamerą, ze sprzętem, z aktorem trwało 2 godziny. A potem już same zdjęcia. Mieliśmy przygotowane specjalne krany, wyprodukowane specjalnie pod konkretne miejsca. I to się jakoś udało. No, nie spadła nam ani jedna śrubka.
Ja chciałbym wrócić do tego scenariusza. My mówiliśmy dużo o górach, natomiast ja tak sobie myślałem, że to wcale też nie było takie najprostsze, żeby znaleźć balans między tą płomienną historią miłosną i wątkami pewnego dramatu rodzinnego, a tym tematem historycznym. Łukasz, w jaki sposób ty tego balansu poszukiwałeś i w jaki sposób ostatecznie znalazłeś ten język i ten tryb narracji, który uznałeś za najbardziej odpowiedni?
W przypadku tego filmu tą rolą scenarzysty było jakby nie jakby oczywiście wszystko układać, temperować i systematyzować, natomiast też nie przeszkadzać. To zawsze był film wizualny, więc jakby scenarzyści mają odruch taki, żeby za bardzo pilnować struktury, albo żeby było dużo dialogów. Tu zupełnie chodziło o inną sytuację, jakby o poddanie naszej opowieści takiej obróbce obrazem. To był jakiś taki klucz też do opowiedzenia tej historii, która rzeczywiście ma skomplikowane warstwy, bo to i historia, i miłość, i góry, i ideologia, więc to wszystko jakby poddane było jakby presji obrazu i tego, co miało być w obrazku, jak miały wyglądać sceny i dzięki temu udało nam się ten język doszlifować.
Jaki ten obraz musiał być, Marcinie, żeby on opowiedział tę historię? Co ty chciałeś wycisnąć z tego obrazu?
Chciałbym wycisnąć z jednej strony pewną malowniczość taką, ale też surowość tych ludzi i gór.
Surowość, ale surowo to nie można opowiadać o płomiennej miłości.
Można, bo tam scena intymna rozgrywa się w szałasie, a nie w jakimś pięknym mieszkaniu. Także.
No i jest jeszcze ta jaskinia. Ta jaskinia, która czasem tak wam się zarzuca. O, romantycznie poszli z tą jaskinią.
No tak, bo myśmy akurat chcieli jaskinię dać jako symbol przeszłości. Tak? To dziadek jest takim transmiterem tej jeszcze pogańskiej kultury. Artur Zaborski chyba też zauważył właśnie ten element ten katolicyzmu i pogaństwa, że mamy jakiś problem z katolicyzmem w Tatrach.
Konsultowaliśmy nawet emocjonalność ówczesnych górali, tak powiedziałeś Łukaszu. Jak się konsultuje emocjonalność?
No właśnie, to robiliśmy na dwa sposoby. Trochę pomiędzy sobą. Chcieliśmy pamiętać, że to też mi się podobało przy tym filmie, przy tych postaciach, że to nie są postaci, które bardzo często pojawiają się w polskich kinach, czyli to są po prostu przedstawicieli inteligencji. Drobnej albo nie, to są, a tutaj jakby nie mieliśmy takiej sytuacji. Czy tu inteligencja też się pojawia, ale na takiej zasadzie jednak nie będziemy tutaj zdradzać. Natomiast ta chłopska jakby surowość emocjonalna była dla nas ważna i myśmy po prostu musieli między sobą pamiętać o tym, że oni nie mogą mieć takich reakcji, jakby to powiedzieć, wykształciuchów, bo to są po prostu zupełnie inni ludzie, którzy mieszkają wśród bardzo ciężkiej i surowej przyrody, która potrafi zabić. Ale też, gdy czytaliśmy scenariusz, gdy go dawaliśmy do konsultacji góralom, to też jakby zwracaliśmy na to uwagę, że tam były jakieś tam takie uwagi na zasadzie, że o właśnie, jak jest scena jakaś tam na weselu, no to tam nie może być gadania, tylko jest od razu bijatyka. Takie dostawaliśmy wskazówki, że jednak te bijatyki, to nie jest na pokaz, albo że to jest jakiś mit, tylko że rzeczywiście problemy tam się rozwiązuje dość szybko i zupełnie inaczej niż u nas. Więc musieliśmy też o tym pamiętać.
A ja sobie też tak myślę, że musieliście uważać też z drugiej strony, żeby nie popaść z kolei w przytaczanie takich obrazów wręcz stereotypowych, nie? To trzeba było odpowiednio wyważyć, żeby no właśnie uchwycić w tym jakąś prawdę.
No tak, i mamy w zasadzie jedną taką sytuację, takiego zatargu góralskiego na weselu, tak. I koniec. I wydaje mi się, że to wystarczy. Że...
Wnioskuję i to wyinterpretowuję z waszych słów, że tak naprawdę ta taka najważniejsza jakaś, nie wiem, figura, czy też może najważniejszy trop w tej waszej pracy, to była jednak powściągliwość. Powściągliwość i w zakresie emocji, powściągliwość w zakresie tego, co się pokazuje na ekranie, po to, żeby nie przesadzić.
No tak, to łatwo było wpaść w jakiś taki banał i cepelię. Tutaj nawet też uważaliśmy z tą gwarą, to Jasiek Karbel-Bułecka konsultował to wszystko, nagrał, przetłumaczył, nagrał, dał aktorom, potem słuchał na planie. Oczywiście na pewno będziemy tam atakowani przez górali, że ta gwara jest do niczego, nie? A jak to się mówi, no górale na szczęście stanowią pewien procent tej widowni.
Czyli to nie jest film dla górali.
Nie, to jest film dla górali, tylko że znając życie, po prostu oni będą próbowali nam jak najwięcej rzeczy zarzucić, że źle pokazaliśmy ich kulturę. No, szczególnie ci, którzy będą nam tacy nieprzyjaźni. No.
Czy to jest tak, że żeby opowiedzieć o Goralen Folk, potrzebowaliście do tego ludzi?
No i to jest klucz do tego filmu po prostu. To jest klucz do też jakiejś takiej uczciwości z naszej strony. Że my, oprócz tego, że jesteśmy w stanie rozpoznać jako filmowcy gorący temat, ważną sprawę i wiadomo, że to będzie temat.
I że będą kontrowersje.
I to jest exploitation movie, no po prostu. Myśmy po prostu nie chcieli zrobić czegoś takiego, bo to jest po prostu nieuczciwe. Po pierwsze, zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że rzeczywiście jest tabu i chociażby dlatego należy być powściągliwym. Po drugie, to tabu jest zwielokrotnione na samym Podhalu, gdzie w pewnym momencie zaczęła się histeria wokół naszego filmu. Też wiedzieliśmy, że też jesteśmy odpowiedzialni trochę tak. za to, że nie możemy wziąć cudzej historii i opowiedzieć sobie po cyprosku. I też no jakby sami wiedzieliśmy, że musimy być powściągliwi, że jest dużo, że ta historia jest tak skomplikowana i tak zniuansowana, że to jest jedyny sposób na to, żeby uciec od czarno-białego, od polaryzacji, bo ta historia jest po prostu zbyt skomplikowana, żeby ją właśnie polaryzować, że bo po prostu nieuczciwe i dla ludzi, którzy to przeżyli, i też dla ludzi, którzy tam ciągle żyją.
Mam taką tradycję w magazynie filmowym i to nie będzie pytanie o to, co twórca miał na myśli. Nie chcę, żebyście to referowali. Natomiast chciałbym, żebyście, jeśli możecie, pomyśleli o takich tropach, być może o niuansach, które dla was w tym filmie są ważne i na które być może warto, żeby nasi słuchacze, którzy wybiorą się do kin, zwrócili uwagę w Białej Odwadze.
Myślę, że mogą się zdjęcia spodobać widzom.
Czytać obrazem.
Tak. Znaczy, ten film jest skomplikowany o tyle, że on jest bardzo angażujący. Bardzo angażujący wizualnie i emocjonalnie. I to jest coś, co było dla nas szczególnie ważne. I też wiemy, zobaczymy, jak to pójdzie. Ta jakby te nasze odcienie szarości, te nasze właśnie zniuansowanie pomimo gorących emocji daje ciekawe połączenie. Jesteśmy ciekawi po prostu, jak to będzie po dzisiejszej premierze.
Wybuchnie skandal?
Znaczy na pewno no będziemy zaatakowani przez media prawicowe. Będzie mówiono o kolejnym antypolskim filmie, który przekamuje historię. Tak będzie na pewno. Może będzie jakiś ruch działaczy Związku Podhalan. Natomiast nie sądzę, żeby dało to się sprawdzić, jak zareaguje taki normalny mieszkaniec Podhala, po prostu góral, który pójdzie do kina i sobie film zobaczy. Także tego tutaj się nie spodziewam jakiegoś zorganizowanego hejtu.
W takim razie w stronę szarości, która czasem mówi bardzo wiele. Może tak zakończymy tę rozmowę?
Tak, zgadzam się. Nasz film jest po prostu...
szary.
Ale w naszym podejściu do emocji i do wyborów historycznych, a w warstwie wizualnej jest bardzo, bardzo, bardzo nieszary.
Szanowni Państwo, nie szara, biała odwaga. To jest ten film, który w kinach już od dzisiaj można tam zajrzeć i myślę, że można tego świata, który między innymi nasi dzisiejsi goście zbudowali, doświadczyć. Marcin Koszałka, reżyser tego filmu, był z nami oraz scenarzysta Łukasz Maciejewski. Bardzo Wam dziękuję za to spotkanie.
Dziękujemy.
Dziękuję.
A tymczasem to wszystko w dzisiejszym wydaniu magazynu filmowego. Za uwagę dziękuję Państwu także. Tadeusz Marek, Wojciech Gruszka i Inka Sieprocka audycję zrealizowali. Kłaniamy się nisko, mówiąc do usłyszenia.
Wszystkie nasze podcasty znajdziesz na radiokrakówkultura.pl.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.